O czym z grubsza powiedziałem? Powiedziałem o tym, że pierwotny Kościół, Kościół czasów apostolskich, zna wielość posług, ale nie ma w nim ciągle jeszcze tej dychotomii, podziału na świeckich i duchownych. Co więcej, świeccy są duchowni, a duchowni są świeccy. W tym sensie, że wszyscy chrześcijanie, bez względu na to, czy żyją z pracy rąk własnych i mają rodziny, czy też nie, utrzymują się z pracy rąk własnych najczęściej, ale jednocześnie spełniając funkcje ściśle religijne w Kościele. Biskup, jak czytamy, jest mężem i ojcem. Spełnia funkcję religijną, ale jednocześnie żyje życiem rodzinnym i świeckim. W związku z tym nie ma społecznego, socjalnego podziału na świat osób duchownych i świat osób świeckich. Na gruncie Nowego Testamentu taka dychotomia jest nie do utrzymania. Ale jednocześnie nie jest tak, że nie ma urzędu kościelnego. Oczywiście, że on jest. Jest on uczestnictwem w chrystusowej misji pasterskiej. To nam Boże Słowo mówi jednoznacznie. A więc zarówno, co się da powiedzieć w ten sposób, że istnieje podział funkcji w Kościele, który jest teologiczny i charyzmatyczny, ale nie socjologiczny, nie społeczny. Znaczy, że opisuje się ten podział w kategoriach właśnie charyzmatu, powołania, misji. Każda jest ważna, każda jest równa. Dar rządzenia jest na przedostatnim miejscu. Drugi raz Paweł o nim mówi w innym miejscu i też mówi o tym gdzieś tam w jakimś takim absolutnie środkowym miejscu. Jakby dar przewodzenia wspólnocie umieszczając wśród innych, pokazując, że on wcale nie jest taki najważniejszy. Że on nie od niego się zaczyna. Duchowni są świeccy, a świeccy są duchowni. Dychotomii nie ma. Jest różnica powołań i każdy jest równie ważny, tak jak każdy członek w ciele jest ważny. Dalej mówiłem, że na określenie posługi troski o Kościół, bo tak należałoby ją nazwać, nigdy w Nowym Testamencie nie pada słowo kapłan. Że to słowo pada wyłącznie w odniesieniu do Chrystusa jako jedynego kapłana Nowego Przymierza i do całego Kościoła jako uczestnika w tym kapłaństwie, czy też do wszystkich chrześcijan jako uczestników w tym kapłaństwie. Powiedziałem o tym, że rozwarstwienie zaczęło się w momencie, w którym chrześcijaństwo weszło w świat rzymski przede wszystkim, czy w świat cesarstwa, jako równouprawniony gracz w grze społecznej. I że pod wpływem pewnych procesów cywilnych, świeckich, upodobniło się do innych religii, także w tej swojej dwukastowości, ale nie mając na to teologicznych uzasadnień, spróbowało oprzeć to o typologię, o figury Starego Testamentu, o przełożenie języka starotestamentalnego kapłaństwa i tego trójpodziału arcykapłan, kapłan lewita świątynny na język chrześcijański, biskup, prezbiter, diakon. Powiedziałem następnie, że ciągle jeszcze nawet w tych czasach świadomość godności kapłańskiej wszystkich chrześcijan istnieje i że ona stopniowo zanika, że poważną reakcją na ten stan rzeczy jest reformacja, która kwestionuje jakąkolwiek sakramentalność i odrębność kapłaństwa ministerialnego i uznaje, że istnieje tylko jedno kapłaństwo chrystusowe, w którym tylko jeden sposób uczestnictwa jest możliwy, mianowicie chrzcielny i wszystko inne z tego wynika. I zarysowałem to, że Sobór Watykański II spróbował pogodzić, czy znaleźć wspólny język, czy też wzajemne przyporządkowanie sobie jedynego kapłaństwa Jezusa Chrystusa i dwóch sposobów w tym kapłaństwie uczestnictwa. Teraz należałoby się zastanowić nad tym, co to w praktyce będzie oznaczało i jak się żyje kapłaństwem powszechnym. I na początku powiem Państwu jedną rzecz, która mi się wydaje fundamentalnie ważna. Nie da się czegoś, co nie funkcjonowało w Kościele przez dobre 1400 lat, jeśli nie więcej, przywrócić w ciągu lat 14, czy też 40. Jest to po prostu niemożliwe. Jeżeli pewna prawda wiary, a kapłaństwo powszechne wszystkich jest prawdą wiary, poświadczoną w Nowym Testamencie, przez Boże Słowo, które zwodzić nie może, Jeżeli pewna prawda wiary została zagrzebana w Kościele i nie żyło się nią przez tyle pokoleń, to nie jest możliwe, żeby jedno pokolenie to zmieniło. Po prostu tak się nie da. Ludzka natura nie jest aż tak elastyczna. Pewne przyzwyczajenia pozostają. Ja Państwu podam bardzo banalny przykład. Z mojego dzieciństwa. Ja jestem rocznik zakończenia Soboru Watykańskiego II. W związku z tym pamiętam jeszcze czasy, kiedy się odprawiało mszę świętą w rycie przejściowym między trydenckim a współczesnym. Był taki jeszcze taki ryt. I z dzieciństwa swojego pamiętam jedną rzecz. Nikt nigdy o księdzu nie mówił per kapłan. Ja się dopiero jako dwudziestoparolatek dowiedziałem, że są kapłani. Dla mnie to zawsze byli księża. Paradoks polega na tym, że księża byli księżmi i nie funkcjonowało w tym czasie jeszcze w ogóle w wyobraźni ani w dokumentach kościelnych nie funkcjonowała prawda o powszechnym kapłaństwie. Kiedy ona zafunkcjonowała, nagle księża zostali kapłanami. Dokładnie arebur. Dokładnie odwrotnie niż być powinno. Ciążenie, myślę, pewnego sposobu myślenia jest bardzo duże i jak nie z tej strony, to z drugiej strony to będzie wracało. Ja coraz częściej słyszę ludzi mówiących o księżach per kapłani. Mnie to osobiście irytuje. Nie lubię mówienia o sobie per kapłan. Ja jestem księdzem, nie kapłanem. Nie dlatego, żebym kwestionował kapłaństwo, które ministerialne, tylko dlatego, że nie chcę podkreślać ministerialnego kapłaństwa w taki sposób, żeby dezawuować kapłaństwo powszechne. Bo kiedy się mówi o księdzu per kapłan, to się mówi o nim jako o kimś, kto się różni od wszystkich innych wiernych. Ale on się akurat nie tym różni. Bo wszyscy jesteśmy kapłanami. I to nam mówi Boże Słowo. To jest pierwsza uwaga, że przemiana tego myślenia to jest przemiana na długie pokolenia. Druga uwaga wstępna jest taka. Nie da się powiedzieć, jak się żyje, jak się przeżywa kapłaństwo powszechne wszystkich ochrzczonych z prostego powodu, mianowicie z takiego, że jest to w dużej mierze doświadczenie, które reguluje sam Duch Święty, rozdając łaski, dary i charyzmaty każdemu z nas. W związku z tym każdy z nas będzie inaczej przeżywanie swojego powołania kapłańskiego, danego mu przez chrzest, czy jej przez chrzest, będzie przeżywał w sposób wyjątkowy, wyłączny i indywidualny. I tak jest dobrze. Tak być powinno. W Kościele winna obowiązywać zasada komplementarności powołań i niekonkurencyjności powołań. Nie jest tak, że jedno jest lepsze od drugiego, ale że wszystkie są sobie wzajemnie przyporządkowane i potrzebne. I znowu wraca ta metafora ciała, którą święty Paweł używa między innymi w pierwszym liście do Koryntian. W związku z tym to, co mogę powiedzieć w tej trzeciej części wykładu, po części historycznej i biblijnej, którą zrobiłem poprzednio, będzie próbą naszkicowania pewnych przestrzeni, pewnych pól, w których to kapłaństwo powszechne będzie się rozwijać. I gdyby Państwo chcieli znaleźć podstawową inspirację na temat tego, gdzie i w jaki sposób przeżywać się kapłaństwo powszechne dla wszystkich ochrzczonych, to bardzo proszę uważnie przeczytać 12 rozdział Listu do Rzymian. Ja go przeczytam Państwu i niemalże pozostawię bez komentarza, ale niech on raz zabrzmi, ale myślę, że on jest dobrym przykładem tego myślenia, jak to się dzieje. Tłumaczenie jest z Biblii Poznańskiej, a nie z Biblii Tysiąclecia. Ja Poznańską bardzo lubię i dlatego jak mogę tylko z niej biorę. Nawołuję więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście oddali się Bogu na ofiarę żywą, świętą i przyjemną. Będzie to wasza duchowa służba. Nie ulegajcie obyczajom tego świata, lecz przemieniajcie się, odnawiając waszego ducha, abyście umieli rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe Bogu i doskonałe. Powiadam bowiem, zgodnie z udzielonym mi darem, każdemu przybywającemu wśród was, aby nie mniemał o sobie więcej niż należy. Niech każdy mądrze myśli o sobie. Bóg bowiem przydzielił każdemu wiarę według wyznaczonej mu miary. Jak bowiem w jednym ciele posiadamy wiele członków, a wszystkie one spełniają różne czynności, tak również my, choć jest nas wielu, stanowimy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z nas jest cząstką drugiego. Mamy zaś różne dary, według udzielonej nam łaski. Czy to dar proroctwa, którego należy używać zgodnie z zasadami wiary? Czy to dar usługiwania, który okazujemy w usługiwaniu? Czy to dar nauczania, którym cieszy się nauczający? Czy to wreszcie dar zachęcania, którym cieszy się zachęcający? Kto daje jałmużnę, niech czyni to wspaniałomyślnie. Kto przewodniczy społeczności, niech będzie gorliwy. Kto pełni dzieło miłosierdzia, niech czyni to ochoczo. Miłość ma być bez obłudy. Brzydząc się złem, podążajcie za dobrem. We wzajemnej miłości braterskiej bądźcie serdeczni. We wzajemnym szacunku bądźcie uprzedzający. W gorliwości nie bądźcie opieszali. Bądźcie płomiennego ducha. Służcie Panu. Cieszcie się nadzieją. W prześladowaniu bądźcie wytrwali. Trwajcie w modlitwie. Wczuwajcie się w potrzeby świętych. Starajcie się być gościnni. Błogosławcie tym, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Cieszcie się z tymi, którzy się cieszą, a płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie złączeni wspólnym uczuciem. Nie mniemajcie sobie zbyt wiele, lecz uniżajcie się wobec pokornych. Nie uważajcie się za mądrych. Nie odpłacajcie nikomu złem za zło. Starajcie się czynić dobrze wszystkim ludziom. Jeśli to możliwe, jeśli to od was zależy, żyjcie w pokoju ze wszystkimi ludźmi. Umiłowani, nie wymierzajcie sobie kary, lecz pozwólcie działać sprawiedliwości Bożej. Proszę zwrócić uwagę, że Paweł nie robi niczego innego, tylko opisuje ludzkie życie. Takie, jakie ono jest. Z większością problemów, które w tym życiu występują. Jakby chciał powiedzieć, oto ofiara chrześcijanina, czyli jego kapłaństwo, duchowa ofiara, polega po prostu na tym, żeby całe życie Bogu poddać. To znaczy, że całe życie chrześcijanina jest święte i godne szacunku. Dać ciało na ofiarę duchową należy. Nawiasem mówiąc, proszę zwrócić uwagę, że pobożnościowa lektura Nowego Testamentu niestety bardzo nam wykrzywiła słowo duchowy. Słowo duchowy najczęściej kojarzymy z duszą, a powinniśmy kojarzyć nie z duszą, tylko z Duchem Świętym. Ofiara duchowa to jest ofiara poddana Duchowi Świętemu, a nie ofiara z duszy. I w Nowym Testamencie co jest duchowe, to znaczy, że jest poddane Duchowi Świętemu, a nie należące do świata duszy. To w ogóle nie są kategorie biblijne, są kategorie filozofii greckiej. Zupełnie inny świat, inna matryca. Ciekawe jest to, że kiedy tak się mówi, myślę, że można odczytać to i często jest to odczytywane niestety w takim dosyć nieciekawym kontekście. Mianowicie to jest takie właśnie pobożne mówienie. W sumie żyj chrześcijaninie jak najlepiej. My to nazwiemy kapłaństwem, ale i tak to wiadomo, że kapłaństwo księdza jest kapłaństwo księdza. No, on się ubierze w ornat, on zagrzmi zambony, on dokona przeistoczenia, on ochrzci, on wyspowiada, udzieli rozgrzeszenia albo nie. To jest konkret, nie? A tam jakieś tam życie, prawda? Proszę zwrócić uwagę na to, że jak strasznie, chciałbym się powiedzieć, klerykalne, jak strasznie wykrzywiony jest taki sposób myślenia. Bo to jest sposób myślenia, który co ma, że tak powiem, w tyle głowy, na potylicy. To jest sposób myślenia, który w gruncie rzeczy sprowadza Kościół do pewnego specyficznego religijnego klubu zainteresowań. Gdzie najważniejsze jest to, co chrześcijanie robią w kościółku. Ale proszę Państwa, Boga nie obchodzi, co my robimy w kościółku. Boga my obchodzimy. Bóg nie jest rzymskim katolikiem. Bóg jest Bogiem. Bóg nie jest nawet polskim patriotą. Bóg jest Bogiem. Nie sprowadzajmy go do takiej roli, w której on w ogóle nie jest, znaczy w którym robi się bożkiem, robi się jakimś śmiesznym. To ja już od takiego Boga to już naprawdę wolę Alanis Morissette w roli Boga w filmie Dogma swego czasu. Niektórzy oglądali może. To naprawdę jest karykatura Boga, coś takiego. Myślenie o Bogu w ten sposób. Boga życie ludzkie interesuje, my go interesujemy i dlatego to, co my robimy, ma wartość świętą. I mam wrażenie, że to jest problem naszego myślenia o kapłaństwie, że my ciągle myślimy o kapłaństwie w perspektywie pewnego wyniesienia, pewnego odróżnienia. Ja noszę inną kieckę niż państwo i to mnie odróżnia. No to akurat jest nieważne, bo mógłbym tutaj przyjść równie dobrze w marynarce pod krawatem, dalej byłbym tym, kim jestem. I dalej miałbym te same święcenia i tą samą misję do spełnienia. A to, że noszą tą kieckę czy inną, jest rzeczą absolutnie drugą, albo trzecią, czy też czwartorzędną. Jest to znak mojej przynależności do pewnej kasty społecznej, którą jest zakon, ale nie do Ewangelii. Znak przynależności do Ewangelii nosi się w sercu, a nie na zewnątrz. I myślę, że jest w tym kłopot, który mamy z tym właśnie myśleniem, jest taki, że bardzo często nie doceniamy religijnie naszego własnego życia. I tu mi się przypominają dwa fragmenty, które są chyba konieczne, żebym o nich powiedział, biblijne. Pierwszy fragment jest z Apokalipsy. Ostatni rozdział Apokalipsy, wizjoner Jan opisuje miasto nowe, Jeruzalem wstępujące z nieba od Boga. To miejsce, gdzie się wszyscy znajdziemy, kiedy zmartwychwstaniemy, kiedy nastąpi nowe niebo i nowa ziemia. I mówi, a świątyni w nim nie dojrzałem, bo świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący i Baranek. Proszę Państwa, przyjdzie taki czas w naszym życiu, kiedy nie będziemy klękać i robić znaku krzyża. Przyjdzie taki czas, kiedy nie będziemy się karmić Eucharystią, kiedy się nie będziemy spowiadać, bo nie będziemy mieli z czego. Kiedy nie będziemy chodzić do kościoła, bo nie będzie kościołów. Bo w świecie nowym nie potrzeba kościoła, dlatego że nie ma podziału na święte i sprofanowane, na sakrum i profanum. Ten podział niszczy zmartwychwstanie i powtórne przyjście Chrystusa. Wszystko jest święte i wszystko jest świeckie jednocześnie. Tak samo jak Kościół, pierwotna wspólnota, nowy Izrael, który miał obrazować już w samych swoich strukturach tą nową rzeczywistość, nie znał dychotomii duchownych i świeckich. Duchowni byli świeccy, a świeccy byli duchowni. Nie dlatego, że się nie doceniało posługi apostoła, biskupa, prezbitera, ewangelisty czy proroka. Tylko dlatego, że się widziało ją jako zanurzoną w większej całości, którą było nowy Izrael ufundowany na świadectwie 12. Nowa społeczność święta. I drugi tekst biblijny, o którym chcę powiedzieć, który się łączy z tym tekstem z Apokalipsy, to jest tekst proroka Zachariasza ze Starego Testamentu. Prorok Zachariasz widzi czasy ostateczne i w tej proroczej wizji mówi, wtedy każdy garnek, w którym się w domu robi zupę, będzie równie święty jak naczynia przybytku. I nie będzie trzeba, żeby złożyć ofiarę, mówi Zachariasz, specjalnych naczyń. Każdy w swoim garnku przyrządzi ofiarę. To jest niesamowity tekst, ja ciarki po mnie chodzą, jak się o tym pomyśli, że można w ten sposób mówić o rzeczywistości Bożej, że nagle się okaże, że właśnie to, co ja w kuchni robię, to jest święte, to jest sakrament. O to właśnie chodzi, żeby wszystko, cokolwiek człowiek robił, było sakramentem. I nasze kapłańskie powołanie jest niczym innym, jak przybliżaniem tego czasu i tego dnia. Po to jesteśmy ochrzczeni, żebyśmy przybliżali i przyspieszali nadejście Dnia Pańskiego i żebyśmy dowartościowali to wszystko, co jest naszym codziennym życiem, bo to jest dla Boga najistotniejsze. Bo Pan Bóg nie będzie sprawdzał frekwencji na mszy, bo Pana Boga interesuje moje serce. Pana Boga nie będzie obchodziło, czy ja wolę mszę trydencką, czy watykańską. Nigdzie nie jest napisane, że jedna jest lepsza od drugiej. Miarą, właściwą miarą liturgii jest liturgia czasów ostatecznych, a nie jakaś, która była w przeszłości. Częsty błąd, który popełniają tradycjonaliści, ale również ci, którzy z nimi polemizują. Tymczasem właściwą miarą oceny liturgii chrześcijańskiej jest liturgia czasów ostatecznych, kiedy każdy garnek będzie tak samo święty jak kielich świątynny, którego ksiądz używa. Myślę, że ta perspektywa jest perspektywą, w której w ogóle należy patrzeć na chrześcijaństwo. Mówię o tym w Wigilii Adwentu, więc to jest dobry moment, żeby sobie o tym przypomnieć. Idźmy dalej. Święty Piotr w pierwszym liście, w drugim rozdziale mówi o kapłaństwie powszechnym. Ten ważny tekst, który cytowałem, raz jeszcze go przypomnę. Wy zaś jesteście królewskim kapłaństwem, narodem świętym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. To jest ciekawe, proszę Państwa, że jesteśmy kapłaństwem, abyśmy ogłaszali dzieła potęgi Boga. I takich kilka obrazów mi się przypomina. Pierwszy obraz to jest Kościół w Korei. Chrześcijaństwo w Korei, proszę Państwa, zostało założone od początku do końca przez świeckich. Jak pierwszy chrześcijanin się pojawił w Korei w końcu wieku XVIII i było tak, misjonarz, przepraszam, ambasador koreański do Chin spotkał się z misjonarzami jezuickimi, którzy w Chinach przebywali. Zafascynowała go ich nauka, przywiózł ich teksty, między innymi teksty Mateuriczego i teksty Ewangelii do Korei. Tam grupa jego kolegów, intelektualistów z tego samego okręgu społecznego, to były wyższe warstwy społeczne, tak się bardzo zainteresowały chrześcijaństwem, że wysłali już specjalnego wysłannika do Chin, żeby pobrał konkretne lekcje tego. On tam pozostał, przyjął chrzest i po kilku latach wrócił. Jak wrócił, wraz z materiałami, rozpoczęły się grupy studyjne. Zaczęli chrzcić. Zaczęli się spotykać na modlitwie. Przeżyli dwa krwawe prześladowania. I ciągle nie było ani jednego księdza w tej grupie. Pierwszy ksiądz, który się tam pojawił, to był francuski ksiądz wraz z tłumaczem koreańczykiem, który w gruncie rzeczy był tłumaczem kazań i współkaznodzieją tego księdza. A pierwszy ksiądz koreański, który zaistniał narodowości koreańskiej, to był święty Andrzej Kim Tae-gon, 26-letni chłopak. Zresztą krótko po święceniach został brutalnie zamordowany na fali kolejnego krwawego prześladowania. A to było w roku 1846. Proszę zobaczyć, pierwsze chrześcijaństwo się pojawia w Chinach w 1770, a dopiero w 1846 pierwszy ksiądz koreańczyk, a pierwszy ksiądz chińczyk w 1831. Jeszcze nie koreański, tylko z Chin. A jeszcze potem misjonarze francuscy. Proszę zwrócić uwagę, że przez 70 lat pierwszych Kościół już istniał, miał swoje struktury, miał swoje modlitwy, chrześcijanie się modlili, byli i nie było ani jednego księdza, dali radę. Mniej spektakularny przykład, ale dla mnie bardzo bliski. Klasztor Dominikanów w Łodzi obchodził swoją piątą rocznicę kilka dni temu. Właściwie to piąta rocznica jest dokładnie dzisiaj, bo dzisiaj jest piąta rocznica formalnego erygowania domu. Dominikańska obecność w sensie braci jest o 9 miesięcy starsza, bo 9 miesięcy wcześniej ja sam tam przyjechałem, żeby zaczynać. Ale dominikańska obecność w Łodzi w ogóle jest dużo starsza, ma 20 lat więcej, bo 25 lat temu już w tej chwili powstała pierwsza wspólnota trzeciego zakonu dominikańskiego. I to byli świeccy związani z dominikańskim ruchem, którzy w gruncie rzeczy oni przygotowali pole pod klasztor. I obecność naszego zakonu była już tam bardzo wyraźna, mimo że ani jednego brata nie było na stałe. Dominikanie przyjeżdżali do Łodzi, zajmowali się, podejmowali różne misje kaznodziejskie, ciągle jeszcze nie mieszkali tam, ale byli już bracia i siostry trzeciego zakonu. Bardzo aktywni do dzisiaj zresztą. Tutaj widać, że chrześcijanin, który Słowa Bożego nie głosi, znowu na sposób dla niego właściwy, nie żyje w zgodzie ze swoim chrześcijaństwem, chrześcijańskim powołaniem, ze swoim kapłaństwem. I że to kapłaństwo jest z konieczności zwrócone ku światu. Tak jak kapłaństwo ministerialne jest zwrócone ku kapłaństwu powszechnemu, żeby go wspierać, tak kapłaństwo powszechne jest zwrócone ku światu, żeby ten świat do Boga podnosić. I znowu w różny sposób. Od gotowania zupy i sprzątania po jak najbardziej poważną działalność nauczycielską i teologiczną. To na przykład ciekawe, że w kościoły wschodnie właściwie nie mają wybitnych teologów duchownych. Większość wybitnych teologów prawosławnych są ludzie świeccy. Jest jej bardzo poważna tradycja teologa świeckiego, który swoją refleksję teologiczną właśnie opiera o sakrament chrztu i bierzmowania, który otrzymał. Nie ma święceń kapłańskich. Jeżeli kapłaństwo, które ma być ofiarować Bogu wszystko, jest zwrócone ku światu, to wydaje mi się, że powinno mieć ono dwie takie istotne cechy. Po pierwsze, powinno wydobywać z tego świata to, co wartościowe i po drugie, podtrzymywać to, co kruche. Wydaje mi się, że to są dwa bardzo zagrożone punkty w dzisiejszym Kościele, także w Polsce. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że my bardzo często potępiamy to, co kruche i nie mamy odwagi, żeby wydobyć to, co wartościowe. Zwłaszcza kiedy się spotykamy z ludźmi inaczej myślącymi, bardzo często pierwszą podstawową reakcją pobożnego chrześcijanina jest reakcja lęku. To jest inne, powinienem się tego strzec. Albo czy ja mogę w tym uczestniczyć, bo to nie ma łatki chrześcijańskiej, to nie ma krzyżyka wygrawerowanego na obwolucie. Święty Paweł mówi, wszystko badajcie, a to co dobre zachowujcie. I to jest podstawowa zasada, zbadać. I wyłuskać to, co dobre. To jest istota powołania chrześcijańskiego. Właśnie tego kapłaństwa, które ofiarowuje świat, które ten świat przemienia, które co ma robić? Przybliża się nadejście Dnia Pańskiego, czyli dopatrzeć się dobra, nie pozwolić żadnemu dobru umknąć, żadnemu dobru upaść. Ja mam czasami wrażenie, że Tyle jest lęków pobożnych chrześcijanach wobec inaczej myślących, że to skutecznie uniemożliwia im zobaczenie jakiegokolwiek dobra w tych, którzy myślą inaczej. Myślę, że to duże niebezpieczeństwo i ten lęk moim zdaniem jest innym obliczem głębokiej, radykalnej niewiary w moc Boga. Człowiek, który naprawdę wierzy, nie będzie się lękał. Jeżeli ja się lękam, że inności i nie potrafię dostrzec w niej nie tylko rzeczy złych, ale także rzeczy dobrych, które warto wyciągnąć i wydobyć. To robili chrześcijanie, pierwsi misjonarze. To robił właśnie święty Paweł, który szedł do Aten i mówi, macie tam różne posągi, ale macie także posąg Boga nieznanego. Czcicie to, czego nie znacie. To jest dokładnie ten sposób myślenia. Paweł nic innego nie robi, jak tylko wydobywa to, co dobre, to, co się da dobrego wydobyć z tego doświadczenia religijnego tamtych ludzi. Nie mówi im, zburzcie te bożki. Mówi im, zobaczcie, macie posąg Boga nieznanego. Jesteście wrażliwi na to, co ja wam tutaj teraz będę opowiadał. Podtrzymywać to, co kruche, to też jest związane w dużej mierze ze spotkaniem z innością. Bardzo zagrożony temat. Państwo sami wiedzą, jak bardzo, ja nie będę tego rozwijał, wystarczy, że go zaznaczę. I dopiero teraz, proszę państwa, powiem cokolwiek o liturgii. Świadomie dlatego zostawiłem to na koniec, że wydaje mi się, że mamy z tym najwięcej kłopotów ze względu na to, że jesteśmy zbytnio zainteresowani i zajęci mówieniem o Kościele jako o rzeczywistości, która się odbywa w murach sakralnej budowli. I dlatego tyle nieporozumień. Ja myślę, że byłoby znacznie mniej nieporozumień o tak zwane kapłaństwo kobiet, czy nieporozumień o rolę świeckich w Kościele, gdybyśmy zobaczyli, że rola świeckich w Kościele nie sprowadza się tylko do tego, żeby zastępować księdza przy jego czynnościach i że to w ogóle nie o to chodzi. Ale niestety, ponieważ Kościół bardzo często w tej chwili w praktyce życia jest rodzajem klubu religijnego i bardzo często działalność kościelna się kończy w tych ramach i nie wychodzi poza nie, no to trudno, żeby myśleć o tym inaczej. Ale myślę, że warto o tym myśleć inaczej i dlatego ja dopiero na końcu mówię o liturgii. I to, co mam do powiedzenia o liturgii, to przede wszystkim proszę zwrócić uwagę na to, co o liturgii, o nieprawidłowościach liturgicznych mówi święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale. Paweł mówi o nieporządkach liturgicznych i mówi tam, że nieporządek liturgiczny polega na tym, że jedni chrześcijanie nie czekają na drugich z rozpoczęciem sprawowania Wieczerzy Pańskiej. I przychodzi ten ostatni, a jego współtowarzysze, współbracia są już lekko wstawieni, albo i mocno. Na co to się nakłada? Kto przychodzi w antycznym społeczeństwie na liturgię ostatni? Niewolnik. Bo on musi zrobić wszystkie swoje domowe obowiązki i jeszcze, jeżeli jego pan nie jest chrześcijaninem, wymknąć się po cichu z rezydencji i pójść na miejsce spotkań. I nagle okazuje się, że wolni chrześcijanie przychodzą wcześniej, pałaszują, co tam jest do pałaszowania, a przychodzi znowu ten niewolnik i znowu jest niewolnikiem. Był niewolnikiem rano, był w południe, był wieczorem. Na wspólnocie wszystkich równych ludzi, wszystkich równych chrześcijan, gdzie nie ma pana i niewolnika, mówi święty Paweł, on dalej jest niewolnikiem. I święty Paweł mówi, to jest nieporządek na liturgii. Nie to, że rytuału nie przestrzegacie, nie to, że nie przestrzegacie tego, co na czerwono w mszale napisane, tylko nie szanujecie się nawzajem. Przenieśliście świecki układ z świeckiego, martwego świata na rzeczywistość zbawienia i odkupienia. Niewolnik był niewolnikiem w świecie, niewolnik jest niewolnikiem w Kościele. Nie zauważacie go na co dzień, nie zauważacie go teraz. A przecież Pan Jezus powiedział i wtedy jest opowieść o ostatniej wieczerzy. Niegodność sprawowania liturgii to nie jest kwestia tego, że ktoś rytuału nie przestrzega, tylko kwestia tego, że się ludzie nawzajem nie szanują. I to, co teraz powiem, przede wszystkim niestety się dotyczy księży i to jest coś, co ja mówię zawsze wszystkim księżom na rekolekcjach dla księży i klerykom na rekolekcjach dla kleryków, a także braciom w ramach praktycznego przygotowania do celebracji eucharystycznej tutaj w Krakowie. Mianowicie ksiądz nie odprawia mszy świętej dla ludzi. Proszę państwa, żaden ksiądz dla państwa niech... Państwo modlą się o księży, którzy nie będą dla państwa mszy odprawiać. Proszę się modlić o księży, którzy tę mszę świętą będą odprawiali z wami, a nie dla was. Różnica jest zasadnicza. Myślę, że nie tylko w języku, ale w praktyce. Ksiądz przewodniczy celebracji eucharystycznej, ale nie jest alfą i omegą i jedynym, który jest ważny. Ja zwykle zwracam uwagę moim młodszym, a czasami starszym współbraciom, Jest bardzo prosty sprawdzian tego, czy ksiądz jest świadomy tego, co robi na mszy. To jest taki moment. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. I zgromadzenie odpowiada, niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich i tak dalej. Słowo jak znamy. Proszę zwrócić uwagę na to, że to jest jedyny moment w czasie świętej liturgii, kiedy ksiądz prosi zgromadzenie Kościoła o błogosławieństwo nad sobą. I bardzo istotne jest, co ksiądz robi wtedy, kiedy Kościół się nad nim modli. Czy przyjmuje taką postawę, w której wie, że Kościół nad nim się modli, czy nie szpara w mszale, żeby znaleźć kolejną modlitwę. Bo jeśli szpara w mszale, to znaczy, że on odprawia dla ludzi, a nie z ludźmi. A to jest powszechne. I to jest kłopot, który mamy, i ja mówię to do państwa, ale właściwie państwo nie są adresatem tego, co ja mówię, bo adresatem są przede wszystkim księża, że bardzo często te drobiazgi, w których rytuał jest bardzo czytelny w tej materii. On wyraźnie każe księdzu przestać w pewnym momencie cokolwiek robić, każe mu pokazać gestem i słowem, że zgromadzenie całe celebruje. Jeżeli ja mówię Pan z wami, to czekam, dopóki nie usłyszę i z duchem twoim od zgromadzenia. Bo my ze sobą nawzajem prowadzimy dialog. Mówimy sobie nawzajem ważne rzeczy. Ksiądz, który nie słucha tego, co mówi do niego zgromadzenie, to jest ksiądz, który nie wie, że odprawia z ludźmi, tylko odprawia dla ludzi. Klasyczny przykład. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Ludzie powiedzieli Bogu, niech będą dzięki, a ksiądz już zdążył pocałować ołtarz i uklęknąć. I już wychodzi. A tak naprawdę, dopóki się nie skończy Bogu, niech będą dzięki, to on powinien stać tam, gdzie stoi i poczekać, aż to Kościół wypowie. Takich przykładów jest bardzo wiele, ale no niestety, ja mogę państwu tylko o tym powiedzieć. Państwo nic tu nie mogą poradzić. Ja staram się, jak mogę, mówić to księżom i kandydatom do stanu księżowskiego, przepraszam, żeby byli wrażliwi na te momenty, bo to są momenty, które ujawniają, że my wszyscy razem celebrujemy Eucharystię. Każdy po swojemu. Dlatego ksiądz mówi, módlcie się, aby moją i waszą ofiarę, a nie naszą wspólną. Bo on ją składa jako prezbiter, jako uczestnik kapłaństwa ministerialnego, a wszyscy pozostali ją składają jako uczestnicy kapłaństwa wspólnego. Obrazuje to procesja z darami, które jest niczym innym jak tylko znakiem właśnie wspólnoty tej ofiary. Obrazuje to różne właśnie sposób uczestnictwa, wspólnie przyjęta postawa. Obrazuje to komunia pod dwiema postaciami, oby wreszcie w polskim kościele została wprowadzona w szeroko, a nie tylko tak wąsko, jak w tej chwili jest. Obrazuje to modlitwa wiernych, która powinna być modlitwą całego zgromadzenia, a dopiero na końcu obrazują to posługi lektora, psałterzysty, ministranta, posługa szafarza nadzwyczajnego, czegokolwiek inna. Bo w gruncie rzeczy regułą podstawową, która mówi o godności w liturgii, jest reguła, która mówi, ten, który wypowiada słowa modlitwy, jest równy w godności temu, który uważnie słucha. I gdy mówimy o kapłaństwie powszechnym, to musimy mówić zawsze jakby o rzeczywistej, realnej rzeczywistości, która się w czasie celebracji liturgicznej dokonuje. Państwo nie przychodzą na mszę świętą po to, żeby wysłuchać mszy, tylko żeby współcelebrować. Nowy katechizm dokładnie to samo będzie mówił o, na przykład o spowiedzi, gdzie penitent, grzesznik, wyznając swoje grzechy, jest współcelebrancem sakramentu. I to są słowa, które padają w nowym katechizmie. To ja tego nie wymyśliłem. To jest cytat. Penitent wspólnie ze spowiednikiem celebruje sakrament. Proszę zwrócić uwagę, że materią tej celebracji, czyli uwielbienia Boga, jest ludzka grzeszność i słabość. Ale to też jest ofiarowanie Bogu siebie, prawda? To też jest duchowa ofiara. Tym razem jest to duchowa ofiara z pustych rąk. Albo też z rąk brudnych. Ale Bóg i takiej ofiary oczekuje. I tego też chce od nas przyjąć. Niech będzie tyle. Dałoby się mówić znacznie więcej, ale nie chciałbym zostawić tego wykładu bez możliwości jakby sygnału z Państwa strony, czy też do powiedzenia pewnych rzeczy, więc mojego mówienia dosyć, a teraz, jeżeli Państwo mają coś do powiedzenia, czy do zapytania, do wyjaśnienia, to bardzo proszę. Mogą powiedzieć głośniej, bo ja nie słyszę tutaj. to jest bardzo skomplikowane. Dlatego, że papież jest przede wszystkim biskupem Rzymu. I w święceniach nie różni się niczym od biskupa Krakowa, czy biskupa Tarnowskiego, czy biskupa Frascati, które ma 20 tysięcy mieszkańców. To są te same święcenia, taka sama godność. Ma tylko większą jurysdykcję, czyli władzę, że tak powiem, czyli władzę i zakres odpowiedzialności ma większy. Natomiast jeżeli chodzi o święcenia, to są te same święcenia, które ma każdy inny. Natomiast jeżeli chodzi o pochodzenie, to no było dosyć naturalne, że najważniejszym biskupem chrześcijaństwa, zwłaszcza łacińskiego, będzie ten biskup, który mieszka w stolicy cesarstwa. Paradoks polegał na tym, że biskup Rzymu był ważny, ale i tak więcej miał do powiedzenia w łacińskim chrześcijaństwie Ambroży w czasach, kiedy cesarz mieszkał w Mediolanie. Ambroży był biskupem Mediolanu. Podobnie znacznie więcej miał do powiedzenia na temat chrześcijaństwa biskup Rawenny w czasach, kiedy cesarz przebywał w Rawennie. Podobnie było z Konstantynopolem, więc to znowu jakby ewolucja pewnego myślenia o papiestwie jest związana z wieloma rzeczami. Jedna rzecz rzeczywiście, jest to miejsce męczeństwa Piotra i Pawła i z tej racji biskup Rzymu, jako biskup tego miejsca szczególnego dla chrześcijaństwa, dwóch największych apostołów, dwóch największych świadków, tego, którego Chrystus wybrał jeszcze na początku swojej misji i tego, którego Chrystus wybrał już po swoim zmartwychwstaniu, jako, jak sam święty Paweł mówi o sobie, jako poroniony płód, ale jednak wybrany. To miejsce w szczególny sposób jest naznaczone właśnie w ten sposób i dlatego teologicznie biskup Rzymu ma swój prymat. Natomiast to, w jaki sposób ten prymat realizuje, jest rzeczą już podległą historii, przemianom, które w tym czasie były. W teologii należy rozróżnić primatus, czyli pewną teologiczną zasadę, od papatus, czyli od sposobu sprawowania tej zasady w konkretnym momencie historii. I w inny sposób sprawował swój prymat, czyli dokonywał tego papatu. Biskup Rzymu w wieku III, w wieku II, w wieku IV, innym w X, a innym dzisiaj. I to jeszcze może w przyszłości też ewoluować. Czyli ten sposób władzy papieskiej, który znamy dzisiaj, nie jest jedynym, który chrześcijaństwo znało i nie jest jedynym koniecznym. A czym innym jest prymat biskupa Rzymu i jego rozumienie na płaszczyźnie teologii. Więc to są dwie różne rzeczy. I dlatego trudno o tym mówić i dlatego jest to bardzo skomplikowane. My w dużej mierze odziedziczyliśmy wizję papiestwa, którą mamy teraz po papieżu Grzegorzu VII, po jego reformach, które były w XI wieku. Ona jest w tej chwili ciągle jeszcze uwarunkowana ciągle tym myśleniem grzegorzowym. Księży. Prawda? To właśnie, to jest ten moment. Z celibatem jest jeszcze inaczej. Celibat nie jest od IV wieku. Celibat praktycznie jest dopiero od soboru trydenckiego. I to jest tak, że zawsze w Kościele istnieli charyzmatycy, którzy byli bezżenni ze względu na Królestwo Niebieskie. O tym mówi Pan Jezus w Ewangelii, to się przejawia w różny sposób. Paweł żony nie miał, miał takie życie, jakie miał. Piotr żonę miał. Być może był wdowcem, być może nie, tego też nie wiemy. Byli apostołowie, którzy brali ze sobą żony na wędrówkę duszpasterską. Paweł o tym wyraźnie mówi. Więc były różne formy tego życia. Nie był to stan ściśle związany ze święceniami, prawda? Rzeczywiście od IV wieku istnieje pewne większe parcie na celibat, ale on ciągle nie jest obowiązkowy. On się zaczyna robić obowiązkowy dopiero właściwie za Grzegorza VII w XI wieku. Ale co ciekawe, biskupi włoscy ekskomunikują Grzegorza VII za to, że nakazał księżom oddalić żony. Ekskomunikują go dlatego, że rozrywa święte więzy małżeńskie. Zresztą bardzo ciekawe, że biskupi ekskomunikowali papieża. Sobie zaś wiele z tego nie zrobił, ale to były jeszcze takie czasy, kiedy takie rzeczy były możliwe. Co więcej, w Polsce celibat skutecznie został wprowadzony dopiero po soborze trydenckim. W Polsce historia celibatu to jest ostatnie 400 lat historii Kościoła. Księża powszechnie byli żonaci w Polsce, w katolickim kościele przed trydentem. Znana anegdota. Synod Piotrkowski, który wprowadzał reguły Soboru Trydenckiego na terenie Królestwa Polski i Litwy. Nakazał księżom oddalenie żon, a przynajmniej zaprzestanie współżycia, ale ponieważ kanonik prepozyt kapituły Piotrkowski tak doskonale przyjął ojców synodalnych, że zapadł im we wdzięczną pamięć, jemu pozwolili żonę zachować. No to był rok 1562 bodajże, także, czy czwarty, przepraszam, 1564, więc całkiem nieodległe czasy. Największy polski znany pamflecista antyluterański, antyprotestancki, kanonik Stanisław Orzechowski, kanonik przemyski, miał żonę i trzy córki, z którym jest zresztą pochowany w katedrze przemyskiej. Także i jak go przymusili, żeby w końcu poprosił papieża o dyspensę, no to napisał. Watykan nie udzielił odpowiedzi, a ksiądz kanonik stwierdził, że w takim razie się zgadza. I zostało tak, jak było. Także to jest bardzo długa historia, też nie jest taka jednoznaczna. Efektywnie celibat wprowadzono dopiero wtedy, kiedy wprowadzono seminaria duchowne. A to jest właśnie po Soborze Trydenckim. Pojawiły się seminaria, pojawił się celibat księży. Wcześniej on był postulowany, ale nigdy nie był powszechny i nigdy nie był jednoznacznie spełniany. Nie słyszę, bardzo proszę głośniej. No jak już mówiłem, podstawę tego da się znaleźć w Piśmie Świętym, ale ta struktura kościelna, która istnieje, ona była strukturą mniej więcej oczywistą dla kościoła już w rozwiniętych strukturach, ale to jest drugie tysiąclecie. To jest drugie tysiąclecie. A w tej, dokładnie w tej precyzyjnej formie, którą mamy teraz, to od Soboru Trydenckiego. Natomiast myślę, że nie to jest najważniejsze jakby w tym wykładzie, bo znowu proszę zwrócić uwagę, że nawet słowo hierarchia, ja często robię znaki cudzysłowia rękami, bo to jest kłopot w tym mówieniu. Proszę zwrócić uwagę, że my się posługujemy bardzo nieewangelicznym językiem, kiedy mówimy o Kościele. Mówimy świeccy i duchowni, takiego podziału nie ma w Nowym Testamencie. Mówimy kapłani na księży, podczas gdy jest to pojęcie szersze, aniżeli dotyczące wyłącznie księży. Księży też dotyczy, ale nie tylko ich, nie tylko w ten sposób, prawda? Mówimy życie konsekrowane, myśląc o zakonnikach. No, ale przepraszam bardzo, czy życie chrześcijanina, który jest ochrzczony i bierzmowany, nie jest konsekrowane? Czy on nie jest w pełni dla Boga? On też jest w pełni dla Boga. Mówimy ślub czystości, jakby współżycie seksualne było w małżeństwie było grzeszne. Nie jest. De facto nie ślubujemy czystości, tylko ślubujemy abstynencję seksualną. A nie czystość, to zupełnie co innego jest. Czystość to ślubuje każdy chrześcijanin z racji tego, że jest powołany przez Boga do czystości. Czyli do tego, żeby jego relacje z bliźnimi były przejrzyste, jednoznaczne, oddane. Proszę zwrócić uwagę, że w tym słowniku, którego używamy na co dzień, bezrefleksyjnie, jest mnóstwo nieewangeliczności. Ja się nie łudzę, że my go przestaniemy używać. Pewnie długo nie przestaniemy, ale myślę, że na teraz, jeżeli przynajmniej będziemy go używali ze świadomością jego nieadekwatności do Bożego Słowa i do wezwania, które Chrystus nam daje, to już będzie dużo. I proszę zwrócić uwagę, że ja w tym, co mówię, nie chciałbym ani przez moment wpisać się w te wszystkie, moim zdaniem, często niepoważne głosy, które wołają o kapłaństwo kobiet, czy wołają o równouprawnienie w Kościele takich czy innych grup społecznych, czy seksualnych, czy innych, bo to jest zupełnie inny temat. To zupełnie nie o to chodzi. Bo ja mam często wrażenie, że osoby, które wołają o kapłaństwo kobiet, chciałyby po prostu sklerykalizować te dziewczyny. I ja powiem tak, co się zmieni, jak założy dziewczyna czapkę i dostanie kijek 1,5-metrowy do ręki? Czy ona będzie lepszym biskupem niż ten mężczyzna? Być może będzie takim samym i to jest nieszczęście. Może najpierw należałoby przemyśleć sposób sprawowania posługi kościelnej, dopiero potem pomyśleć, czy kobiety w tej posłudze i w jaki sposób, może nie tyle czy, tylko raczej w jaki sposób mają w tej posłudze uczestniczyć. Jest ewidentne, że w posłudze głoszenia słowa i w posłudze troski o wspólnotę kościelną w pierwotnym chrześcijaństwie kościoły kobiety uczestniczyły w sposób bardzo wyrazisty. I to jest ewidentnie, począwszy od Junii wspominanej przeze mnie, poprzez Chloę, wspominaną przez świętego Pawła w liście do Rzymian, mówią mi ludzie Chloe, że się zdarzają wśród was takie i takie rzeczy. Nie? No, Chloe miała swoich ludzi, bo jakąś szefową grupę apostolską, czymkolwiek innym. Jest tego mnóstwo. Tylko to jeszcze ciągle nie znaczy tego, że Że, znaczy nie musimy ubierać tej kobiety w ornat i rozupaną czapkę i dawać jej kijek biskupi do ręki. To naprawdę nie są te kategorie. Ja przepraszam, że ja trywializuję w języku, ale chodzi mi o to, żeby zobaczyć, że nie tędy droga. Że to zupełnie nie o to chodzi. Myślę, że chodzi generalnie o przemyślenie w ogóle tego, jak Kościół wygląda. Ja marzę o Kościele, w którym nie będzie dychotomii między świeckimi a duchownymi. Marzę o czymś, o takiej sytuacji, w której po prostu świeccy będą duchowni, a duchowni będą świeccy. To się w różnych miejscach, w różny sposób może realizować, ale myślę, że to jest istotny moment, ponieważ powołanie duchowne, to jest, czyli powołanie do bycia poddanym Duchowi Świętemu, znowu, a nie zajmowanie się duszą, to jest powołanie każdego chrześcijanina. Natomiast są tacy, którzy mają od Boga powołanie towarzyszenia innym w tej drodze. My ich dzisiaj nazywamy duchownymi, ale jest to język, który niestety moim zdaniem jest niewystarczająco ostry, a ciągle nie mamy lepszego. Więc póki co jesteśmy skazani na ten język religijny, który mamy. Ważne myślę jest to, żebyśmy o tym wiedzieli, że on nie jest ostry i że być może trzeba szukać lepszego. To jest, oczywiście, to jest mnóstwo problemów w jednym. Ja powiem tak, ja osobiście uważam, że Kościół hierarchiczny nie może zrobić nic i powinien nic nie robić, powinien pozwolić działać chrześcijanom po prostu. Czyli klasyczny laissez-faireyzm w tym momencie reprezentuje. Pozwólcie działać innym. Znaczy, ja powiem tak, właśnie to jest pierwsza rzecz, którą ja odkryłem, zresztą bardzo mocno staramy się to w naszym domu w Łodzi praktykować, ale to jest strasznie bolesne. To ja może Państwu opowiem o tym naszym doświadczeniu. Nam bardzo zależało na tym, żeby nasi przyjaciele, którzy w naszej kaplicy, bo tam nie ma kościoła, jest tylko kaplica, w naszej kaplicy wraz z nami się modlą i uczestniczą i celebrują liturgię, żeby również czuli się domownikami i czuli się zaproszeni do misji tego domu. Misją tego domu jest przede wszystkim głoszenie Słowa Bożego poza granicami kościoła i kaplicy. My przede wszystkim głosimy na zewnątrz. W kościołach łódzkich, w kościołach w Polsce, gdziekolwiek indziej. To jest dom wędrownych kaznodziejów. To jest jego główne zadanie. Zaproszenie do misji naszych świeckich przyjaciół jest najbardziej trudną rzeczą tego domu. Dlaczego? Dlatego, że nikt z nas, ani bracia w tym klasztorze, przy maksymalnej dobrej woli ze swojej strony, ani nasi przyjaciele, którzy z nami się modlą, nie wiedzą, jak to zrobić. My nie wiemy. My szukamy po omacku. Dam przykład. Ja przez dłuższy czas byłem duszpasterzem absolwenta, czyli grupy duszpasterstwa postakademickiego. Wiem, że w Krakowie tutaj też to coś takiego jest. No i po roku zmagania się z absolwentem, my prowadzimy w czwartki wykłady z teologii. Co czwartek praktycznie jest taki otwarty wykład z teologii na różne tematy. Ja poprosiłem dwa lata temu po wykładzie, żeby uczestnicy absolwenta zostali, bo musimy sobie zrobić małą, krótką rozmowę. I mówię, proszę Państwa, mi jest bardzo głupio dorosłym ludziom mówić, co mają robić. Ja jestem dorosły, wy jesteście dorośli. Proponuję spotkać się w sobotę, wtedy, kiedy mamy regularne spotkanie i zrobić sobie sejmik absolwenta. Tam było około 20 osób wtedy na tym wykładzie spośród absolwentów, z którym rozmawiałem. No to dobra. W sobotę przyszło już tych osób 9 z 20 paru, którym mówiłem. I mimo, że było tak mailingowo rozesłane wszystkie informacje. No to co chcemy, że tak powiem, robić? No to ja, proszę Państwa, ja Państwu zostawiam, proszę sobie pomyśleć. Ja tu przyjdę za godzinę i posłucham, co macie mi do powiedzenia. Przychodzę za godzinę i piją herbatę, rozmawiają, no i mówią tak. No to ważna jest dla nas wspólna modlitwa. Mówię, dobrze. W tym klasztorze jest pełny, cały brewiarz wspólnie odmawiany, każdy może się dołączyć. Jest msza święta, każdy może uczestniczyć. Jest adoracja Najświętszego Sakramentu codziennie, każdy może przyjść. Jak trzeba innych form modlitewnych, to proszę mi powiedzieć, no nie, no w sumie nie trzeba, bo przecież mamy rodziny, pracujemy i tak dalej. Mówi, dobrze. No to macie. Co jeszcze? No, potrzebujemy informacji religijnej. Mówi, dobra, jest Dominikańska Szkoła Wiary, są wykłady czwartkowe, czy trzeba coś jeszcze? No w sumie nie, no bo pracujemy, że mamy rodziny, żyjemy i tak dalej. I dobra, no to fajnie. No to co jeszcze? No to potrzebujemy towarzyszenia duchowego, kierownictwa duchowego. Ja mówię, kierownictwo duchowe, to ja w ogóle nie lubię tego słowa, bo każdy kierownicę własnego życia powinien w swoim ręku trzymać, ale towarzyszenie duchowe jak najbardziej wskazane i możliwe. No to dobrze, no to jesteśmy do dyspozycji. Państwo doskonale wiedzą, w jakich godzinach, bo w internecie jest grafik podany, kto kiedy spowiada. A poza tym zawsze się można indywidualnie umówić. Potrzeba coś więcej? No nie. No fajnie. To co jeszcze potrzeba? Mówi, no wspólnota jest potrzebna. Mówię, no proszę Państwa, no tak, wspólnotę do życia to macie w swoich rodzinach. A żeby była tutaj wspólnota, to musi być wspólne, może być wspólnota albo życia, albo celu. Wspólnotę życia macie w rodzinie, a wspólnotę celu, no to trzeba mieć jakiś wspólny cel. No to zastanówmy się, czy możemy coś dla kogoś zrobić. Ja służę pomocą, ale to musicie wy wiedzieć. No to my nie wiemy. No mówi, no to dopóki nie wiemy, no to nie będziemy się spotykać, bo nie ma sensu. No czy możemy oczywiście się spotykać na herbacie, na kawie i na pogaduchach o wszystkim, byleby nie na ploty. No to nie ma problemu, macie to miejsce, klucze wiecie gdzie są, herbata, kawa jest. Ja raz będę, raz nie będę, bo ja dość często wyjeżdżam na rekolekcje, ale spokojnie, proszę bardzo, nie ma problemu. Pół roku nie było ani jednego spotkania. Po pół roku trzy osoby się zmobilizowały i zaczęły pewną formułę wymyślać i to jakoś się ciągnie. W tej chwili już jest inny duszpasterz, ale daję ten przykład, żeby pokazać, jak strasznie trudno. Znaczy, optymalna sytuacja, niech nam ojciec powie, co my mamy robić. Ja mówię, właśnie nie. Bo ja nie jestem od tego, żeby wam mówić, co macie robić. Pomyślcie, co byście chcieli. Ja mam wam pomóc w tym, a nie zdecydować za was. Drugi obraz. Przychodzi już do spowiedzi, ma problem. No to co ja mam robić? Niech mi ksiądz powie, co ja mam robić. Ja mówię, nie wiem. Możemy się zastanowić, jak ta sprawa wygląda w świetle Bożego Słowa. I wtedy pan, pani podejmie decyzję. Ale nie powiem sam. Albo, czy to jest grzech? I nie wiem. Ja to nie jestem od tego, żeby wynajdować ludziom grzechy, tylko żeby rozgrzeszać. Ja jestem tym człowiekiem, który ma świadczyć o Bożym i zwiastować człowiekowi Boże miłosierdzie, a nie mówić mu, a nie wynajdować mu grzechy. To jest inna perspektywa. Proszę księdza, a dokąd można przed ślubem? Ja zawsze pytam, dopóki mama nie wejdzie. Na tak postawione pytanie nie da się inaczej odpowiedzieć. No po prostu, znaczy to jest pytanie, które ja przetłumaczę tak. Dokąd można zgrzeszyć, żeby jeszcze nie zgrzeszyć? No nie da się na to pytanie inaczej odpowiedzieć. No po prostu trzeba w ogóle zmienić pytanie, żeby na nie zacząć odpowiadać. Prawda? Ale to są wszystko przykłady. Niech ksiądz za mnie zdecyduje. Ja myślę, że dopóki to myślenie będzie w Kościele przodowało, czyli dopóki będziemy odpowiedzialność za nasze życie religijne składać na barki księdza, dopóty nic się nie zmieni. I to jest moja zasadnicza odpowiedź. Ja powiem tak, ja często to w Łodzi mówię na kazaniach. Państwo podejmują bardzo poważne decyzje. Bierzecie kredyty, które was będą wiązały całe życie. I powodują poważne ryzyko finansowe. Wiążecie się z kimś na całe życie, nie wiedząc, czy to wypali. Decydujecie się na dzieci albo na to, żeby mieć ich mniej lub mieć kolejne. To są straszliwej wagi decyzje życiowe. Podejmujecie je państwo sami. A nie potraficie podjąć decyzji, czy możecie pójść do komunii, boście się spóźnili do kościoła 5 minut. I czy to już był grzech ciężki, czy jeszcze lekki. Już to jest sprawa nic w stosunku do tamtych, żadnej wagi nie mająca, którą każdy chrześcijanin powinien we własnym sumieniu umieć rozeznać. I nagle w tej sprawie się czujemy bezradni, podczas gdy znacznie większej wagi rzeczy podejmujemy na co dzień i wiemy, że musimy je sami podjąć. I nie podejmujemy tego wysiłku, co robimy, kiedy bierzemy kredyt. Liczymy, stać nas na to, jakiego rodzaju ofiary musimy podnieść, ponieść, ile możemy, jak możemy, jaki jest najbardziej korzystny, prawda? Czyli dokonujemy pewnej rozważnej decyzji, dyskutując o tym ze współmałżonkiem. A w przypadku życia moralnego konsultujemy się z Bożym Słowem? Nie. Konsultujemy się z księdzem, który ma nam papkę gotową, przetrawioną przekazać. I dopóki to się nie zmieni, dopóki kapłaństwo powszechne będzie nadal, tak jak mówił cenzor ojca Kongara, pobożną metaforą, niczym więcej. I jeszcze jedno państwu powiem. Świetne pytanie pan mi zadał. Mianowicie to. że to, co ja Państwu proponuję, to jest dużo trudniejsze, bo najłatwiej jest, żeby zostało tak, jak jest teraz. I proszę zobaczyć, najwygodniejsze dla nas wszystkich. Ja będę miał super satysfakcję, ludzie mnie słuchają, ja im mówię, co mają robić, podbija mi to moje ego i bębenę jak nic. I po prostu będę się czuł rewelacyjnie. Dlatego, że będę narzekał, że ci świeccy tacy bierni. A świeccy będą narzekali, że na księdza, że takie kazania głupie gada, że w ogóle nie wie, co się dzieje, że nie ma pojęcia, na czym polegają ciche dni i co im będzie mówiło o małżeńskich kłopotach konfesjonale. Swoją drogą słusznie. Bo cóż, ja o tym wiem. I będziemy na siebie nawzajem narzekać i się nic nie zmieni. Ale to jest wygodne, dlatego że to powoduje, że z jednej strony mężczyźni spełniający w kościele funkcje przywódcze będą mieli poczucie własnej wagi i ważności, co dla mężczyzny nie jest bagatelną rzeczą, a wszyscy pozostali będą mieli poczucie, że mogą być spokojnie bierni i sobie z wielkim luzem ponarzekać na klechy. To jest optymalna sytuacja, tak jak jest teraz. Tylko, że to jest sytuacja nie ewangeliczna, niezgodna z Bożym Słowem, ale bardzo wygodna. A ja w tym, co mówię do Państwa, próbuję Państwu pokazać, że istnieje inna droga, której nie znam, ponieważ ja nie mogę tą drogą pójść sam. Tą drogą możemy pójść najwyżej wszyscy razem. I ta droga będzie się rozjaśniła w miarę jak się pójdzie i że jedynym przewodnikiem na tej drodze jest Boże Słowo i łaska Ducha Świętego i świadomość godności, którą wszyscy mamy jako ochrzczeni. I wydaje mi się, że to jest jedyne, co może w rzeczywisty sposób zmienić cokolwiek w tym paradygmacie, w którym teraz funkcjonujemy. Bo póki co to najwygodniej jest, żeby zostało tak, jak jest. W nowym katechizmie, w katechizmie Kościoła katolickiego wystarczy sobie wziąć wyszukiwarkę po prostu. Nie. Chyba, że pan czyta po francusku albo po angielsku. No to przypuszczam, że jakby pan znalazł Kongara, to u Kongara będzie pan to na pewno znajdzie i wtedy sobie wyszuka w Google'ach taką firmę wysyłkową, która się nazywa abebooks.com i to jest amerykańska firma wysyłkowa wysyłająca książki używane za dolara. Więcej wysyłka kosztuje i tam może sobie ściągnąć na przykład. Jest ważna książka dotykająca tego tematu, to jest książka Posłudze Kościelnej Edwarda Skillebeksa. Również dostępna wyłącznie w tej chwili w abebooks, bo już dawno jest wyczerpany nakład tylko w formie używanej. Więc niestety to są jedyne miejsca, gdzie jedyne rzeczy. Tak, to jest bardzo trudno. Ja przynajmniej nie znam. Może coś jeszcze będzie, ale z tym jest trudno. Tak jest. Ale posłuszeństwo biskupowi kogo? Tak, jest ślubowanie posłuszeństwa. No ono się w swojej, znaczy ono ma swoją logikę, ponieważ to jest, logiką jest pewna stabilność kościelnej posługi, prawda? I pewna wspólnota w tej kościelnej posłudze i świadomość tego, że razem działamy i razem pracujemy w Bożym Kościele, a nie każdy na swoją własną odpowiedzialność, na swoją modłę. Prezbiter jest uczestnikiem misji kościelnej pod kierownictwem biskupa, a nie samodzielnie. To jest fundamentalne zresztą w kościele pierwotnym, który już miał tę wykształconą posługę stopni święceń, no tak to już było. Więc stąd się wzięła ta przysięga i forma jest oczywiście formą wziętą ze świata średniowiecznego, ze świata przysięgi feudalnej. To tak każda inna forma ślubów w kościele, włącznie z dominikańską profesją zakonną. To też ma te źródła. Ale jak mówię, to jeżeli chodzi o formę, jeżeli chodzi o treść, no ona wynika po prostu z tego, czym jest posługa prezbitera w kościele. Prezbiter w kościele funkcjonuje pod kierownictwem biskupa, a nie samodzielnie. No dobrze, proszę Państwa. To chyba to by było na tyle, tak?
Bardzo dziękuję ojcu Tomaszowi za słowo, za bardzo ciekawe spojrzenie na tę sprawę, takie zobowiązujące. No dla nas księży to również zobowiązujące. Także bardzo dziękuję. Chciałbym jeszcze zachęcić do zapoznania się i do kupienia, do tego, żeby się głębiej zapoznać z ostatnią książką ojca Tomasza pod tytułem Modlitwa w stylu retro. Jest to bardzo wnikliwy i dokładny komentarz do pierwszej modlitwy eucharystycznej, takiej nieco zapomnianej niestety, ale niezwykle ważnej. Także co będę więcej mówił, tam jest kilkadziesiąt egzemplarzy, także proszę się zapoznać i można kupić w cenie promocyjnej. No może nie takie jak w internecie za $1, ale...
Jeszcze nie jest używana.
Ale blisko tego. I chciałbym zaprosić na następny wykład już za 2 tygodnie naszej Szkoły Wiary. Tym razem świecka pani teolog Małgorzata Wałejko ze Szczecina opowie o Ewangelii samotności, o tym, że niekoniecznie do nieba idzie się parami. 12 grudnia o 17:00, nie tutaj, ale w auli kolegium na 3. piętrze będą strzałki, także serdecznie zapraszam i raz jeszcze dziękuję ojcze Tomaszu.
Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.